Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Time winding down. Antetokounmpo on the fade. It's good at the buzzer.
Hello.
Dzień dobry, hello.
Dzień dobry. Jak jest po grecku dzień dobry?
Zaraz ci powiem. Kalimera przecież. Kalimera.
Kalimera. Kalimera. Yanis Antetokounmpo, Atenes, Olympiakos, Pireus, Panathinaikos. Alis Saloniki, Nikos Galis.
Wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że ja myślałem, że te plotki o tym, że on jest tak dobry, są przesadzone.
Ale on nie umie rzucać.
No jest lepiej. Może nie rzuca ładnie, ale był dosyć skuteczny w tym meczu.
Tak, ale Giannis nie umie rzucać. LeBron nie umie rzucać.
No ale wiesz co, ja się przez moment zacząłem zastanawiać, taka myśl mi pobiegła do przodu, czy on nie będzie najlepszym graczem na świecie.
On nie umie rzucać.
No Jezu. Ma 20 lat. 20.
Rozumiem. Pamiętam, jak LeBron James przychodził do ligi, to jego hejterzy mówili, zresztą do dziś są jeszcze tacy, którzy mówią, że LeBron nie umie rzucać. LeBron umie rzucać. To jest zupełnie inny poziom niż Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo na starcie swojej kariery nie umie rzucać. W sensie, nie, że ja chcę nagle zmieniać narrację, ale tak, chcę nagle zmieniać narrację. Chciałem przypomnieć, że Giannis Antetokounmpo ma słaby rzut cały czas i poprawił się, dlatego jest tak dobry, jak jest ostatnio przez miesiąc, ale to są takie malutkie, malutkie poprawy. No, nie spodziewałeś się. Myślałeś, że będzie to podcast pełen zachwytu nad Giannisem Antetokounmpo.
Nie, znaczy jest inaczej. Znaczy ja mam chyba więcej zachwytu niż ty. To mnie trochę szokuje.
Mam go w dynastii. Dlatego... Spokojnie, jestem u siebie. Miałem go nawet przez moment w dwóch dynastiach. Spokojnie, kocham go oglądać, żeby nie było.
No więc zastanawiam się, czy będzie najlepszym graczem na świecie.
To będzie ciężkie bez rzutu.
Za 5 lat. Bo będzie... To jest 5 lat.
Ale za 5 lat ta liga jeszcze bardziej niż teraz będzie polegać na rzucie. Więc jeśli Giannis Antetokounmpo nie rozwinie się w lepszego shootera niż jest, to ludzie będą mu przechodzić pod zasłonami.
No ale facet rzuca 24 punkty na mecz. No.
To nie jest tak dużo. To nie jest 30 punktów na mecz. To jest ale bardzo dużo jak na kogoś, kto nie rzuca.
Ale on ma 22 lata. Myślisz, że on już nie jest w stanie się poprawić? W sensie nie jest w stanie coś ze swoim rzutem zrobić? W sensie, że to już jest za późno? Nie ma tego naturalnego talentu, naturalnego skillu?
Nie ma naturalnego talentu do rzutu nie ma. Sam przyznał zresztą o tym. Powiedział, że przy jego wzroście oddawanie rzutu, nauczenie się rzucać w dobry, ładny sposób jest wyzwaniem. To ciekawe, bo Kristaps Porzingis umie to robić.
Porzingis.
Nie, ale Giannis tak powiedział. Powiedział, że ciężko chodzi głównie o te sytuacje, w których on ma podnieść piłkę z parkietu, z kozła
tak.
I przełożyć ją do góry i oddawać rzut.
No nie, no
tak?
To zajmuje jakieś 0,7 sekundy.
Dokładnie. Długo trwa ten okres od momentu, kiedy on kończy ten kozioł i podnosi piłkę do góry. To jest za długie i to jest takie... nawet przy tym game winnerze było takie długie. No ale jeśli się ma 213 cm wzrostu i taki zasięg, możesz robić zupełnie inne rzeczy na boisku i on to robi.
211.
Myślisz? Myślisz, że ma 211? Durant ma 211, on jest wyższy niż Durant, tak mam, mi się wydaje.
Nie jest wyższy. To jest to samo. No jeszcze nie ma 7 stóp, wszyscy by chcieli dopisać, że on ma już 7 stóp, ale to się już chyba nie wydarzy.
Więc tak, jesteśmy w czwartej minucie, Palmy wiesz, że Giannis nie umie rzucać i nie jest wcale tak wysoki, jakbyś chciał, żeby był. Pogrom clickbaitu. Między rondem a Palmą, witamy. Nie, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to nie chodzi o atak tylko u Giannisa Antetokounmpo, tylko chodzi też o obronę, o to, co on daje swojemu zespołowi w obronie i to, w jaki sposób potrafi łączyć obronę z atakiem. W sensie zablokować rzut, zebrać piłkę, wyprowadzić piłkę, skończyć akcję. Dominuje w tym momencie, potrafi, to jest bardzo imponujące, potrafi zdominować...
Daj mi drugiego takiego gracza.
Draymond Green. LeBron James potrafi zdominować dwa posiadania w kolejności. Mało jest graczy, którzy potrafią zdominować na przykład cztery posiadania w kolejności. Ale gdy widzisz coś takiego, gościa, który ma jedno posiadanie w obronie, który kończy blokiem, zbiera piłkę, wyprowadza ją, kończy wsadem, za chwilę znowu jest w obronie, znowu coś dobrego robi, na przykład zalicza steal, albo chociaż zbiera piłkę w obronie, znowu ją wyprowadza i znowu kończy akcję, albo podaje, ktoś rzuca za trzy, to jest to wow. I takie rzeczy Aaron Gordon powinien robić w Orlando swoją drogą, bo ma do tego atletyzm. I Giannis jest bardzo dobry w przejmowaniu meczów na taki właśnie jeden moment czasem, na dwa posiadania, na trzy posiadania, kilka takich momentów ma.
Oszukał Carmela Antoniego i Derricka Rose'a dzisiaj. No.
Przepraszam, przerwało mi znowu. Co?
Mówię, że oszukał Carmelo i Rose'a dzisiaj.
Powinien zostać podwojony w tej sytuacji.
Wymusił stratę. Nie, ja mówię o tej stracie, tak? Że ta kluczowa piłka przechodzi z Nowego Jorku do Milwaukee. Mhm. A tam Derrick Rose się nie zachował w tej akcji. On tak stoi, patrzy i tak nie wierzy, że to się może stać. Nie? Prawda jest taka, że się trochę oszukał. Ten dobry ruch, bardzo dobry ruch w tej akcji Grega Monroe. Wszyscy przez moment myśleli, że Giannis odegra do wchodzącego Monroe. No i to ich zgubiło.
Szósta z rzędu porażka, czy siódma New York Knicks.
Bucks
są w dobrym okresie, idą w górę. To nie jest jakiś super bilans jeszcze cały czas, ale idą w górę.
Ale tam trzy mecze wygrane z rzędu.
Fajnie wyglądają jak coraz częściej. Czyli że w listopadzie... Wszystko dobrze tam? Odśnieżasz?
Katarek.
O, katarek. Czy wiesz, że najbliższej nocy ma być minus 11, czy za dwie noce? Z piątku na sobotę ma być minus 11. Ponoć minus 15 ma być, ja w to nie wierzę. Usłyszałem, że ma być minus 15 jakiś tydzień temu i myślałem, że to będzie, a to jeszcze wiesz, jeszcze pożyjemy trochę zanim będzie. Okazuje się, że to jest już...
Zaplanowałem, że idę na rower w sobotę rano.
Mówisz poważnie?
No.
Jesteś szalony? Czy też masz jakieś fantastyczne opony?
No, mam taki rower do opon.
Taki, no cieszę się, że masz rower z oponami. Aż tak szalony nie jesteś, żeby jeździć bez opon, ale masz jakieś opony super przyczepne, które na śniegu potrafią cię wieść i nie zabić? Bo wiesz, no, jest taki, palma do nagrania. Nie ma palmy, bo Znyk leży w szpitalu ze złamanymi nogami. Kiedyś to byście nagrali, jakby Znyk był w szpitalu.
Nie, ale... nie mam takiego fatbike'a, czyli takiego roweru, który ma takie koła trochę jak traktor, ale mam coś już zbliżonego do tego. No, jak to ktoś kiedyś napisał w jakimś magazynie rowerowym, koła tego roweru przypominają anakondę, która połknęła dwa króliki.
Zastanawiam się, jakby przeprocesował. Zastanawiam się, jak wygląda królik w anakondzie.
Okay. No myślę, że troszkę pęcznieje. Pęcznieje.
Dobrze, ale ty rozumiem, bo ja kiedyś miałem okazję być z tobą na rowerze, to znaczy ja byłem, a ty jechałeś na jakimś motorze, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wyglądało. Widziałem tylko cały czas twój tył i musiałeś na mnie czekać. Czy ty tak zimą też pędzisz, bo o to się martwię. Ja po prostu wiem, skąd zmierzasz. Czy też tak pędzisz?
Nie, ja po prostu nie. Lubię, jak jest zimno. Lubię, jak jest trochę takiego challenge'u. No. Tutaj nie wiem, no, jak są ludzie z Warszawy, to tutaj te ścieżki wzdłuż Wisły, zwłaszcza prawym brzegiem Wisły, patrząc od Baraniej Góry, czyli od dołu, to każdy, kto trochę jeździ w Warszawie, to pewnie na rowerze górskim, no tą ścieżkę od mniej więcej mostu Siekierkowskiego do popularnego Świdra pewnie gdzieś tam przejechał. No i to jest rewelacyjny kawałek.
Czy to jest ta ścieżka? Ja miałem okazję jechać...
Nie, to jest jak byliśmy po drugiej stronie.
Tak, ja wiem, że byliśmy po drugiej stronie. Miałem latem okazję jechać jakąś taką malutką ścieżeczką przy rzece. Usiłowałem się dostać, bo ona się gdzieś tam... Ty mówisz, że ścieżce od mostu Siekierkowskiego, która się gdzieś kończy razem z traktem lubelskim, tak?
Nie, ale to jest jakby zjeżdżasz prawie do Wisły i tam momentami się w ogóle, wiesz, jest jakby nad lustrem wody jest.
Jechałem tam, dobrze. Ale to jest taka ścieżeczka, zimą zamierzasz ją pokonywać?
Tak.
O kurczę, no. Wyślij zdjęcia. Naprawdę się martwię o ciebie, bo tam jest
naprawdę, tam jest quest.
Jest quest, no tak, rozumiem. Czyli wyzwanie. to pogoda.
Czyli plus, plus minus 15.
No rozumiem. Czy, czy dostałeś jakieś sygnały od żony, na przykład, słuchaj, to może nie jest najlepszy pomysł, na przykład masz dzieci i pracę?
Nie, nie, na razie powiedziałem, tak planując weekend, powiedziałem, że idę na rower.
No dobrze. Bo ja tu się od kilku tygodni borykam też z osobą, z którą mieszkam, która też najchętniej jeździłaby teraz na rowerze. Więc ja się martwię o jej zdrowie, zawsze mówię, nie, no proszę cię. Dobrze, mój drogi. Byliśmy w Milwaukee, byliśmy w Nowym Jorku. Mam propozycję, żeby przeskoczyć w kilka takich szybkich tematów, o które się zahaczymy, więc mam szybkie strzały. Zacznijmy od Portland. Chris Haynes z ESPN donosi o tym, że praca Terry'ego Stotza nie jest zagrożona. Masz jakiś komentarz?
Jest bezpieczne. Wydaje mi się, że poprzedni sezon pokazał, że... Ale... Kurczę, a jak to był fluk?
Są 15-22.
Terry Stotz nie jest tak dobry, jak nam się wydaje.
29 obrona. 15-22. Atak jest bardzo dobry. Cały czas jest atak bardzo dobry.
No, obrona jest meh. Obrona jest nie za bardzo, no niestety. No.
Ja myślę, że to jest wina generalnego menedżera i jest to wina już od kilku tygodni, że już powinny zostać dokonane wymiany, które wzmocnią tą obronę na płaszczyźnie graczy, nie na płaszczyźnie tego, co trener może zrobić, aczkolwiek trener próbuje.
No dobrze, ale kogo chciałbyś oddać?
Kogo? Evana Turnera.
Ale jego to w ogóle nie należało podpisywać.
No dlatego chciałem go oddać.
Wiesz, oddanie Evana Turnera, boję się, że nie będzie takie proste.
No domyślam się, że nie będzie takie proste, dlatego prawdopodobnie będą musieli dorzucić tu jeszcze jakiegoś innego gracza i pewnie nie chcą dorzucać Morrisa Harklesa za 10 milionów dolarów, który wygląda na gracza, który idzie w górę. Idzie w górę. Nie tylko wygląda. A nic, no muszą, no muszą coś znaleźć, no i teraz przejdźmy dalej, bo jest inny raport.
Nie wydaje mi się, żeby Terry Stott miał stracić pracę tylko z tego powodu. Znaczy, no, nie, jest średnio, ale nie jest tragicznie. No.
Mi się wydaje, że jeśli już ktoś ma stracić pracę, to Neil Olshey, a chyba nikt nie straci pracy w Portland. Doniesienia ESPN-u nadal Chris Haynes od tego roku pracuje w ESPN-ie, czy od już zeszłego roku. Powinienem to wiedzieć. No, od 2016 roku w każdym razie Chris Haynes pracuje w ESPN i Chris Haynes ma doniesienia teraz dalej z obozu Portland. Po porażce 7 grudnia z Milwaukee Bucks, dzień dobry, Festus Ezeli, który nie gra w tym sezonie, już nie zagra w tym sezonie, wyszedł do drużyny i dał speech w szatni, żeby przypomnieć im, że rzeczy się dzieją i musimy być razem, być w zespole i myśleć o tych rzeczach poważnie. Zespół następnej nocy, zespół Portland Trail Blazers przegrał z Memphis Grizzlies z 2 punktami i znowu Festus Ezeli o kulach, czy nie o kulach, wszedł w ubraniu roboczym, znaczy nie w ubraniu roboczym, wszedł Festus Ezeli i znowu zaczął swój speech i CJ McCollum powiedział, daj stary, daj spokój. Przerwał mu w połowie zdania. Daj spokój. Nie wiadomo, co dokładnie powiedział CJ McCollum, ale prawdopodobnie chodziło o to, że słuchaj stary, ty nie grasz, to może lepiej siedź tak, na dupie.
Tak.
Tak, bo tak to łatwo mówić.
No. Ale
to nie jest jakaś wielka historia, bo Festus Ezeli nie gra, no, jakby grał, to przydałoby się. Skojarzyło mi się to z historiami, które są w NFL, gdzie jest wyraźny podział na boisku między atakiem a obroną.
Po prostu obrona się nie odzywa. Rozumiem.
Raz gra atak, raz gra obrona. I te formacje potrafią być złe na siebie, jeśli jedna nie działa. To jest głównie wtedy, gdy obrona jest zła na atak. Bardzo dobra obrona krytykuje graczy ataku w szatni, oni się kłócą ze sobą. No, oni się tam niespecjalnie za sobą przepadają. Jest nawet taka idea, żeby te dwie formacje nie lubiły siebie. Wtedy jest dobry zespół. No, ale to są takie różne historie.
Jest tam wyciąganie takie. Myśmy zrobili interception, tak. Byśmy nie potrafili tego skończyć. Wow.
Tak. Tak. O to chodzi. W każdym sezonie zdarza się takie
to ciekawe spojrzenie, że są dwie drużyny w drużynach, czy tak, to jest coś oczywistego, że niekoniecznie one się muszą lubić.
Dokładnie. Zresztą tam też są takie kłopoty związane z tym, z ilością graczy, z krótkimi kontraktami i ciężko chemię w drużynie. Ma się tylu ludzi, oni się cały czas zmieniają, rotują i wiesz, może jest dwóch, trzech, czterech, którzy grają dłużej w zespole.
Core jest. No. Janikowski jest już bardzo długo.
Tak, Janikowski już będzie kilkanaście lat. Sebastiana Janikowskiego.
Janikowski.
Przejdźmy dalej. Mamy dwie kończące sezon operacje, kontuzje. O pierwszej przez chwilę wspomnimy, bo ona nie jest zaskoczeniem. Quincy Pondexter. To nie jest kończąca sezonu. Przepraszam, ja już się spodziewałem, że to już koniec sezonu Quincy'ego Pondextera, ale prawdopodobnie zapowiadam koniec sezonu Quincy'ego Pondextera. Przejdzie. Miał operację, zabieg artroskopii na lewym kolanie. Pondexter nie zagrał jeszcze w tym sezonie i nie zagrał przez cały poprzedni sezon. Czy wiesz, że ostatnim meczem Pondextera w NBA była seria playoffów Pelicans z Warriors, pamiętasz? Była taka seria. I on grał w niej nieźle, przynajmniej w pierwszych dwóch meczach. Dobrze, ale zostawmy go, on nie gra, można o nim zapomnieć. Justice Winslow przejdzie w czwartek operację prawego ramienia, która najprawdopodobniej wyłączy go z gry na resztę sezonu 2016-17.
Książę Winslow. No, książę Winslow niestety zawodzi mnie.
Nie zawiódł. Myślałem, że będzie lepszy w tym sezonie.
Nie, też myślałem. Ale to też jest ten problem, że on nie umie rzucać.
Tak, to jest ten taki kłopot, że nie umie rzucać. Zagrał zresztą i tak tylko w 18 z 36 meczów, miał miesiąc przerwy. Całkiem niedawno wrócił dopiero. No nic, to jest...
Luke Babbitt.
James Johnson. Luke Babbitt, tak. No, sezon Miami Heat idzie już w tankowanie.
Nie, to już jest, mówiliśmy o tym ostatnio, że to już jest odcięcie. Udonis Haslem pracuje na numer pod kopułą.
Tak. Dalej, idźmy.
Dlaczego tak? Dion Waiters jest taki odcięty, powiedz mi jeszcze?
Bo nie gra. Stwierdzi, że nie będziesz wchodził do szatni i dawał nam speechów motywujących. Nie, tak zupełnie poważnie mówiąc, Dion Waiters jest kontuzjowany od miesiąca. Nie widziałem go w grze. Na szczęście Isaiah Whitehead
zagrał dzisiaj. Dzisiaj zagrał.
Zagrał, więc wrócił.
9 minut, 4 punkty, minus 12. No. Dzień dobry.
No właśnie. Czy powinien grać, czy nie powinien grać Dion Waiters? No, ale tam teraz nie będzie komu grać, bo nie grał też Whiteside. Dobrze, mój drogi. Kolejna rzecz, to nas powinno zainteresować, bo jest szansa, żeby też zobaczyć.
Tak.
Pamiętasz, mieliśmy kiedyś, zastanawialiśmy się, kto mógłby być takim, gdyby wybrać jakiegoś gracza z NBA, kto mógłby być takim reporterem Palmy w Stanach, żebyśmy mieli takiego swojego człowieka. To było jakieś 200 odcinków temu. Te, które wyjdą na winylu w przyszłości, w sensie na kasetach takich małych. W każdym razie jest może człowiek się znalazł, ponieważ Jared Jack, pamiętasz?
Tak.
Jared Jack.
Captain Jack.
Wkrótce, to są doniesienia Marka Steina, wkrótce Jared Jack przeprowadzi trening pokazowy dla zainteresowanych nim drużyn. Pomyślałem sobie, że może my moglibyśmy się wbić i tak powiedzieć, słuchaj Jared, daj spokój z tą NBA, mamy tutaj dla ciebie fuchę na boku, będziesz nam raportował, co się dzieje w NBA. Od środka, Jared. Komentarz nie ma. Dobrze. To tak jak widzisz, to jest styczeń. Próbuję naprawdę coś znaleźć. I mam takie chyba największe smaczki. To nie będzie smaczek. 76ers zwolnili Hollisa Thompsona, który umie rzucać za 3. I zobaczymy, kto go podpisze, bo ktoś go na pewno podpisze. I taka kwestia. Ostatnia. Dwayne Wade powiedział, że fakt, że LeBron James wrócił z 1-3 w finałach. Okay, tak powiem. Będę mówił jak Dwayne Wade. That was special. That was incredible. We've seen a lot. We haven't seen, obviously, teams come back from being down 3-1 in playoffs that much, but especially in the finals. And not having home court advantage, and that was really special what those guys were able to do, obviously led by LeBron. I think for his career, that moment right there really put him where he probably wanted to be. Where everybody thought he was going to be one day when he was deemed as the chosen one. It was a defining moment for his career forever, so it was special. Pytanie. Czy to był definiujący moment LeBrona? Czy już przeszliśmy przez moment górkę LeBrona? Czy też mówienie o tym, że przeszliśmy przez górkę LeBrona, to jest trochę już takie mówienie o LeBronie jako czasie przeszłym?
Jeżeli kariera miałaby mu się już nie udać, w sensie, wiesz, już nie zdobędzie mistrzostwa, będzie tam, wiesz, będzie się szarpał, będzie... To jest najważniejsze wydarzenie w jego karierze.
No ale zakłada to, że reszta kariery już mu się nie uda.
No nie, ale rozumiem, że ten, ten moment, że ten moment go tam zdefiniował, może będą następne momenty. To nie jest powiedziane tak w sposób taki definitywny, że to już jest koniec LeBrona. No, że ten moment, tak się dziwię trochę, że D-Wade się tak po pół roku obudził z tym zdaniem. No, to zdanie można byłoby powiedzieć, wiesz, godzinę po zakończeniu finałów, a tutaj taka refleksja trochę spóźniona.
Co wymuszona też przez żadnych opinii dziennikarzy, bo tak, Chicago grało w Cleveland ostatniej nocy, wygrało i został zapytany o to Dwayne Wade.
Nie, to bardzo ładnie powiedział twojemu przyjacielowi. No to. Ale nie odczytuję tak tego, co powiedziałeś w sposób taki, że to jest o górce, czy nie za górką, tylko że ta chwila jest definiująca go na ten moment, jak rozumiem. Być może będą kolejne wydarzenia, które sprawią, że legenda LeBrona Jamesa urośnie do tego poziomu, czego bym mu życzył, że Michael Jordan będzie tylko tym drugim.
Zastanawiam się, czy to zwycięstwo Cleveland nad Golden State Warriors było potrzebne 25 grudnia. Czy potrzebne było, jeśli chodzi o narrację? Czy nie lepiej dla narracji byłoby to, żeby ten mecz się faktycznie skończył tam 14, jak był? Żeby wyszło na to Golden State Warriors, żeby była taka narracja. Golden State Warriors dodali Kevina Duranta, no i teraz LeBron faktycznie ma problem, żeby pokonać Golden State Warriors. Bo mecz się skończył zwycięstwem Cleveland. LeBron jest tatusiem Stephena Curry'ego.
Jest starszym bratem.
I teraz ewentualne, ja jestem prawie pewien, że Cleveland nie zagra w pełnym składzie, bo ten mecz jest już za 10 dni, że nie zagra w pełnym składzie z Golden State w Golden State. Znaczy ja bym tak zrobił, jakbym był trenerem. Trochę olał ten mecz. Ryzyko jest takie, że są 3 dni przerwy dla jednych i drugich. 3 i 2 dni przerwy. Więc może to być mecz w pełnym składzie. Ja bym olał ten mecz, gdybym był Cleveland. Teraz, po tym jak wygrałem z nimi raz.
Ale moim zdaniem, jeżeli jest szansa zrobienia 2-0, zrobienia takiego daggera wbicia, to trzeba zrobić.
Ale mi się to nie podoba z punktu widzenia narracji, bo rozpoczną się finały NBA, tak, i trochę się zapomni o tym, że słuchajcie, to jest zespół, który był 73-9 i dodał jednego z 3 najlepszych graczy na świecie. A nie zespół, który LeBron pokonuje. I nieważne, że dodał jednego z 3 najlepszych graczy na świecie. Chodzi mi o to, co powiedział Dwayne Wade, o tym definiującym momencie kariery LeBrona. Ten definiujący moment kariery LeBrona mógłby nastąpić, gdyby pokonał zespół Golden State Warriors, który dodał Kevina Duranta do składu. I to byłby definiujący moment kariery LeBrona. I teraz to zwycięstwo, które zaliczyli 25 grudnia, może trochę zburzyć tę narrację. Będziemy inaczej myśleć o tej serii w czerwcu, gdy ona będzie się zaczynać. Cleveland mogą być nawet faworytem wtedy. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Nie wiem, mam wrażenie, że trudno być faworytem w zespole, który ma najlepszą obronę i najlepszy atak. Ty masz najlepszego gracza, ale tamci są jako zespół, są straszni po prostu.
No, trochę zobaczymy. Stałem, że Golden State będzie faworytem. Też dlatego, że będzie miało przewagę parkietu, na to się zanosi. No dobrze. Co jeszcze? Napisałem dzisiaj trochę o graczach. Wiesz co, ja bardzo lubię robić taką interwencję, bo tak to jest na świecie, że jak się coś zacznie, w tym przypadku sezon NBA. Jeśli sezon NBA zacznie, pierwsze cztery tygodnie, to jest tak chyba w wielu rzeczach, ustalają się pewnego rodzaju narracje. Jedne narracje nam pasują, inne trzeba szybko zmienić i poprawić. Wchodzą te narracje przez 3-4 tygodnie i potem są te 3-4 kolejne tygodnie i te, tak ci powiem, jeśli jesteś słaby przez pierwsze 4 tygodnie, a jeśli jesteś dobry przez 4 kolejne tygodnie, to jesteś gorszy, niż jakbyś był dobry przez pierwsze 4 tygodnie i słaby przez 4 kolejne. Tworzy się taka narracja pierwszego miesiąca. I potem nawet jak zaliczasz jakiś... Kristaps Porzingis jest dobrym przykładem w zeszłym sezonie. Miał bardzo dobry start. A potem było już tak, wiesz, up and down, 3-4 ściany. Tak. Ale na koniec pamiętaliśmy tego, że Porzingis przyszedł do Nowego Jorku i był hot od startu i gość, który śmiał się z niego w drafcie, przepraszał go.
To się pamięta, cała reszta jest, wiesz.
O, może nie jest najlepszym przykładem Kristaps Porzingis, ale napisałem o kilku graczach, którzy słabo zaczęli, a są dobrzy przez ostatni miesiąc. I gdyby ten ostatni miesiąc przytrafił im się w listopadzie, to inaczej byśmy dzisiaj na nich trochę patrzyli. Dennis Schroeder, twój gracz.
Wspaniały chłopak.
Jest bardzo dobry przez ostatni miesiąc. Ponad 20 punktów na mecz, 7 asyst, 3 straty, trafia trójki, jest efektywny, jest skuteczny, rozwija się, ma dopiero 23 lata. Dwóch kolejnych ludzi przysypanych przez narrację tego, że Orlando Magic są kulawi, źli. Elfrid Payton przysypany przez narrację tego, że jest zmiennikiem, że jest rezerwowym, już jest starterem od ostatniej nocy. Elfrid Payton był bardzo dobry przez ostatnie 3 tygodnie jako rezerwowy i grając też przeciwko starterom. Był bardzo dobry, 45% z gry, robi swoje 12-6 na mecz. Oddaje więcej trójek, nie trafia ich, ale oddaje ich więcej. To mi się to bardzo podoba, że jest odważny. Zmienił trochę rzut, poprawił trochę rzut technicznie. I drugi człowiek to Aaron Gordon, który miał przez ostatnie 3 tygodnie 3 mecze na 30 punktów. Między innymi z Knicks miał taki mecz, gdzie wyglądał jak gwiazda NBA w tych, w tych trzech meczach. To były mecze, gdzie siedziałem o trójkę, widziałem dwa z tych spotkań. Nie pisałem o tym wtedy, bo zastanawiałem się, czy to jest taki
blip po Raider.
Tak, i to nie jest trend, bo ten człowiek gra poza pozycją i ma mecze, gdzie ma dwa punkty. Na przykład miał dwa punkty chyba tydzień po meczu na 30 punktów. Jest nieregularny, trochę przez to, że nie ma tej jednej zdefiniowanej roli na boisku, ale ma więcej... Napisałem, ma więcej takiego juice w grze, żyje, jest.
Przepraszam, że tak powiedziałeś, tak. 30 punktów z Knicks, a miał tam 22 punkty.
22 punkty z Knicks, w pozostałych dwóch meczach z Clippers i z Memphis miał powyżej 30 punktów, to miał dwa mecze na 30 punktów, z Knicks wygrali. To miałem w głowie, to było dwa dni temu, tak?
Tak.
Tak. Jest więcej żarów w grze Aarona Gordona, aczkolwiek nadal można spojrzeć na niego i pomyśleć, nie, ten człowiek gra poza pozycją, bo gra poza pozycją, ale grając na tej pozycji, na której gra, robi jakieś postępy, zastanawiam się, kiedy to zobaczymy, kiedy to rozbłyśnie, bo on ma zbyt dużo potencjału atletycznego i umiejętności.
Mnie się wydaje, że możemy tego nie zobaczyć w Orlando.
No jeśli Orlando zamierza partolić to w ten sposób, no to powodzenia Orlando. Kto jeszcze zostanie stracony przez tę fatalną organizację?
No wiem, no to mam pytanie, gdzie jest w ogóle Hezonia w tym wszystkim?
Nie wiem, to jest jakiś żart.
Piąty pick draftu.
To jest żart, że Hezonia nie gra.
Po co Jeff Green?
No to dokładnie. Dokładnie, Jeff Green jest tam absolutnie niepotrzebny. I to jest dla mnie nadal nieprawdopodobne, że oni wygrali 16 meczów. Tym składem. Są 16-21. To jest taki sam bilans jak Detroit Pistons. Więc hej, to jest lepszy bilans niż Portland Trail Blazers. Lepszy bilans niż te drużyny na zachodzie, które walczą o playoffy, Orlando Magic. To nie chodzi o to, że oni są lepsi niż te drużyny, bo nie są, ale że wygrali tak dużo meczów w tym sezonie. No dobrze.
Nie wiem, jakoś nie potrafię się tym Orlando jakoś tak zafascynować. No, wydaje się, że ten blok defensywny jest mocny. No, ten Biombo z Sibaką stworzą pewną ścianę, od której wiele drużyn się odbija, a tak jest trochę problemem, mam wrażenie.
Jest. 27 atak NBA Orlando. Się jest od początku na tym poziomie, więc to jest złe. No dobrze, zastanawiam się, kiedy zaczniemy. Pamiętasz, robiliśmy, żegnaliśmy zespoły. Robiliśmy to, próbowaliśmy to robić.
Prawda,
pamiętasz?
Prawda.
Żegnaliśmy zespoły.
Było to.
To może to zacznijmy i róbmy to jakoś, nie wiem, raz dobrze. Na tydzień, potem najwyżej przyspieszymy. No nie wiem, nie musimy, bo mamy tak naprawdę 14 zespołów
super,
do ucięcia.
Nie, super,
to chyba jest dobry
super.
Moment, żeby zacząć.
Nie, to jest moment, żeby zacząć.
Dobry
się
moment, dobra.
W nowym roku.
No dobrze, to odetnijmy pierwszy zespół, ale umówmy się, podsłuchałem to w innym z podcastów, że musimy się zgodzić obaj, czy chcemy uciąć ten team. Nie może
zgodzić.
Być tak, że któryś z nas jest, któryś z nas się nie zgadza.
No to dobrze, to chyba zróbmy najbardziej naturalne odcięcie i wydaje mi się, że powinniśmy się zgodzić. Ja bym odciął Brooklyn Nets.
Jeszcze raz, możesz powtórzyć, bo cały czas jestem na tej przejściówce, no.
Brooklyn Nets.
Cieszę się, że wymieniłeś Brooklyn Nets, bo zastanawiałem się, czy będziemy szukać resztek nadziei na Philadelphia. Ben Simmons wraca, hej!
Philadelphia, jeszcze sobie dajmy chwilę, mam chyba zespół na wschodzie, który wcześniej chce odciąć niż Philadelphia.
Heat.
Tak jest.
Mhm, okej. Okay. Ja chyba też bym w ten sposób postąpił. Dobrze, to odetnijmy Brooklyn Nets, pomówmy chwilę o Brooklynie. Brooklyn, co tu dużo mówisz, jest kasza straszna. Jakkolwiek mogą wygrać kilkanaście meczów, nie mają piku w drafcie.
No nie, no, oni są systemowo utopieni. No.
Znaczy mają pik w drafcie, bo to też ja tak, przepraszam, często mówię, że nie mają. Mają pik w drafcie, to będzie pik Bostonu teraz, w tym drafcie.
Właśnie. Także tam w Bostonie jest nieprawdopodobna, musi być podjarka.
Pytanie moje, bo rozmawialiśmy o tym bodajże rok temu, w tym samym momencie, w tym samym czasie. Czy Brooklyn Nets nie powinni przehandlować, spróbować, sprawdzić
Brooka Lopeza.
Brooka Lopeza rzucającego za trzy, stretch five Brooka Lopeza do innego klubu teraz. Nie Brooka Lopeza rok temu, który grał tyłem do kosza i nie był dobrym obrońcą, tak, zastanawialiśmy się, a teraz Brook Lopez jest gościem, który rzuca.
Maciek, dobrze. To teraz tak, to teraz popatrzmy sobie. Po pierwsze, kto byłby, mógłby być tym zainteresowany, a po drugie, co chciałbyś dostać w zamian?
Wybór w drafcie. Chcę dostać wybór w drafcie w pierwszej rundzie w top 15.
No, nie dostaniesz.
Wiesz, Lopez ma jeszcze kontrakt ważny, więc dostajesz gościa na ważnym kontrakcie. I teraz można pomyśleć o zespołach, które już jaki, teraz chcą się wzmocnić.
Wiesz, jaki jest problem? Wiesz, że Brook Lopez jest 2+2,9?
Jeszcze raz?
Jest plusowym graczem.
Kto jest? Lopez?
Tak.
Jest.
Tak. Trevor Booker i Jeremy Lin są 3 plusowymi graczami.
Tak. Ale coś zgubiłem, bo znów mi to...
Nie, tylko tak mówię, wiesz, no, że w sensie ja ciągle zastanawiam się, jak jest wartość Brooka Lopeza, czy to jest pierwsza piętnastka draftu. Czy Brook Lopez jest lepszy niż pierwsza piętnastka tych graczy, którzy przyjdą?
No to dobre pytanie jest. Tu Marii, że to będzie dobry draft.
Oczywiście w jakiejś tam perspektywie, tak? To wiadomo, że pewnie jest lepszy niż 15 gracz tego draftu, ale no nie wiem, chciałbyś młodego gracza za to może.
Przejdźmy się po zespołach, bo myślę, że jak przejdziemy po zespołach od dołu i pomyślimy w kategoriach każdego z tych zespołów, w kategoriach fitu i w kategoriach tego, czy ten zespół faktycznie jest tam, gdzie chciałby być. Czy też chciałby już teraz być wyżej? Bo mamy mnóstwo średniawek, średnich z drużyn w tym sezonie. Może niektóre z nich byłyby w stanie poświęcić wybór w top 20, domyślam się, bo z Lopezem mogliby być lepsi za Lopeza. Więc 76ers nie potrzebują kolejnego centra, chyba że potrzebują dla żartu, dla nagłówków. Miami Heat nie potrzebują centra, mają Whiteside'a. New Orleans Pelicans teoretycznie mogliby chcieć centra, ale New Orleans Pelicans grają Davisa na centrze teraz. Oni zaczynają tym eksperymentem.
Ale gdybyś oddał Asika i oddał...
Wybór w drafcie. Wydaje mi się, że nie, bo oni wchodzą od tygodnia ponad w grę z Anthony Davisem na centrze. I to już będzie niepotrzebne teraz pozyskiwać Lopeza. Zwłaszcza, że on nie będzie kimś, kto defensywnie pomoże Davisowi. Jeśli już, to ktoś taki by się tam przydał. Ktoś z rzutem też. Mm-hmm. Orlando Magic.
Za Vucevicia może. Za Vucevicia i ruch.
I pick w drafcie. Ale to chyba za dużo Orlando.
Nie, to oddanie. Wymuszone.
Chyba nie jest dobre. Oni mają Biombo na kontrakcie. Jako
to bez sensu. Bez sensu.
Ten kontrakt może być bez sensu trochę. Tak myślę o nim, jak patrzę na Bismacka. Phoenix Suns. To jest zespół. Tylko, że oni mają Tysona Chandlera i Alexa Lena.
Ja bym zamienił Chandlera na Brooka Lopeza. Tylko, że z punktu widzenia Brooka Lopeza to taki średni deal. Rozumiem, że w wieku 29 lat Brook Lopez chciałby zacząć grać po coś.
Wiesz co? Przyspieszmy, bo muszę za chwilę skończyć. Ola, zaraz się przeniosę. Nie mogę się przenieść z całym sprzętem nagrywając podcast, ponieważ nie mam 7 rąk. Widzisz, tak to jest, jak się człowiek przeprowadzi, nie ma swojego miejsca na ziemi.
Nie ma swojego kątka.
Ale gramy dalej. Memphis nie. Mają Marka Gasola. Dallas Mavericks może być zespołem, który poświęci. Dallas Mavericks jest tym zespołem, który może poświęcić wybór w drafcie za Brooka Lopeza. Teraz. Mają Andrew Boguta i to jest ten problem, ale mogą mieć i Boguta i Lopeza. Tak domyślam się.
Mogą grać pewnie dwoma, no.
Albo mogą po prostu jednego z ławki, a drugiego w piątce. Atlanta Hawks.
Zwłaszcza, że jak pamiętasz, Bogut się kończy, tak?
Przepraszam na chwilkę. Do której? Do 9:40. Co ty mnie pospieszasz? Teraz już. A Ola właśnie powiedziała, że Palma jej nie interesuje. Nie lubimy Oli. Smuteczek, Ola. Smuteczek. Toś nie dostanie się pytań do Ekspresu już nigdy. Dobrze.
Same minusy.
Same minusy. Zachęcamy wszystkich do minusowania. Oli, komentarze. Chociaż nie można tego robić, zapomniałem. No dobrze. Atlanta Hawks? Nie.
Nie.
Dwight. Detroit Pistons? No nie, Andre Drummond. No tak ciężko znaleźć. Indiana Pacers? Miles Turner? Lakers? Nie.
Washington?
No jest Gortat. Oddajesz no, wybór w drafcie oddajesz... i Gortata.
Tak.
Gortat byłby szczęśliwy, będąc twarzą Brooklyn Nets.
Medialnie to wiesz, myślę, że bym nie płakał.
Polak na Brooklinie. Większo...
Jestem tu, na Brooklinie. Tutaj Polska nigdy nie zginie.
Coś tam, nasz człowiek w sercu Nowego Jorku.
No to nie byłoby takiej narracji, że ten, że miałby większą rolę w ataku, mógłby coś tam opowiadać, jakieś zbyt małe.
Zostałby malarzem. Mm. Miałby taki loft gdzieś u góry na hipsterskiej dzielnicy Brooklynu. Malowałby pejzaże. Marcin G. Ortat. No nie, 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 nie pasuje mi to, bo to ten Gortat musiałby gdzieś pójść i Waszyngton musiałby oddać pik i nie wiem, jakoś tak. Nie. A mo, nie wiem. Kings, DeMarcus Cousins. No to też nie. Problem. Nowy Jork. Nowy Jork. Nowy Jork. Nowy Jork.
Nowy Jork, taka przeszta.
No.
Ale masz Noah, no ten Noah jest nie transferowany.
No tak, bo chciałbyś użyć tego kontraktu, musiałbyś użyć tego kontraktu Joakima Noah tak. W dealu za Lopeza. Więc Nets musieliby wziąć kontrakt Noah i dostać pik.
Nie, nie są tak szalenie, a ten pik, no... Pierwszy pik draftu, no to jest kusząca oferta.
Chicago Bulls?
No to jest jeszcze ciekawsza opcja, tylko kogo byś wziął?
Robin Lopez, Brook Lopez. Zamieniasz brata na brata.
Dwa Lopezy.
Dwa Lopezy poproszę.
Ale niech będą szybkie.
Szybkie. Czy soku? Tak, poproszę trochę soku. Pomarańczowego, 25 ml.
Dwa Lopezy, nie.
To nie byłyby szybkie Lopezy swoją drogą, jakbyśmy
nie,
mieli
nie byłyby szybkie Lopezy.
Nie wydaje mi się też, że Bulls. Thunder? Oklahoma City Thunder. Oni kiedyś chcieli Brooka Lopeza, tylko że teraz mają Stevena Adamsa i im Lopez.
No i kanterka to nie potrzebują.
Ja nie idę od najgorszych do najlepszych, tylko idę efektywnością ofensywną. Tak to się jakoś ustawiło, więc tak jakoś idzie. Okay. Jesteśmy na 13 miejscu. Przy okazji robimy ranking efektywności ofensywnej. 13 jest Minnesota i może Minnesota byłaby tym zespołem, który chciałby przytulić Brooka Lopeza, tylko że z drugiej strony, no czy Brook Lopez i Karl Anthony Towns razem, czy co tak zmienia coś? No zmieniłoby na nich w ataku, jeśli Lopez rzucałby za trzy. Mieliby więcej spacingu. W obronie ciało Lopeza robiłoby większą różnicę niż Georgie Dieng, który nie robi żadnej różnicy, ale to, że to jest warto poświęcać wybór w drafcie, bo Minnesota i tak może się nie wygrzebać przecież, nawet z Lopezem, z momentu,
nie,
z miejsca,
którym jest. Nie, na pewno się nie. Przegrywając z Filadelfią, na pewno pokazali, że się nie są w stanie wygrzebać. To był taki, wieś, dagger.
Tak, i przegrywając z Filadelfią 26 punktami w trzeciej kwarcie, mi wtedy pokazali, tak. Bo oni dogonili ładnie, bardzo fajnie, ale tak. Nie można przegrywać z 76 z 26. Charlotte Hornets, może to jest zespół. Może Charlotte jest tym zespołem.
No nie, ale to masz tego Kamińskiego, masz tego...
Masz Corey'ego Zellera w piątce, masz Roya Hiberta, mógłbyś dodać Lopeza i mieć go w piątce albo z ławki. Gdyż to są duże pieniądze teraz za kogoś, kto pomógł, oni trochę by im się przydał. Ktoś taki jak, nie chcę powiedzieć Al Jefferson, ale właśnie ktoś ofensywny, komu mogliby oddać piłkę, bo oni stracili Ala Jeffersona i Nicka Batuma latem. Przepraszam, nie Batuma, Ala Jeffersona i Jeremiego Lina. I trochę, żeby zrobić jakiś poziom wyżej, żeby zrobić drugą rundę, mogą być o jednego ofensywnego gracza, bo mają tylko dwóch. I reszta to są takie rzeczy oportunistyczne, nierówne, w sensie nie mecz w mecz. Jeśli nawet dodasz do tego Courtney Lee, który był równy w tym wszystkim, co robił, jest to tak. trochę braków. I to jest w ogóle bardzo ładnie, że Hornets są na 12 miejscu w ataku, ale to nie jest poziom bodajże 7 czy 8 miejsca, który mieli rok temu. Nie wiem, może Hornets, ale też jakoś...
Może trzeba by, nie wiem, Kamińskiego oddać na przykład.
Myślę, że Kamiński wybór w drafcie za Brooka Lopeza, to musieliby też dodać jeszcze jakiś kontrakt do tego. Ale nie wiem, czy Nets nie mają przypadkiem miejsca, żeby przyjąć kontrakt. Zresztą te zasady w NBA są już w tym momencie tak do tego stopnia poluzowane, że można znaleźć sposoby na to, znaleźć jakiś trzeci team, żeby ten kontrakt umieścić do drugorundowe piki, więc to nie jest aż takie super istotne, żeby się zgadzały, tak jak 5 lat temu było. Trzeba takie ogólne założenia znaleźć w wymianę. To jest niezły pomysł. Kamiński pik w drafcie za Brooka Lopeza do Charlotte. Podoba mi się ten pomysł, bo Charlotte ma wtedy pod kontraktami Batuma, Kemba Walkera i ma pod kontraktem Brooka Lopeza na 2-3 lata. To jest przyjemny kod. Przyjemny kod.
To wiesz, no pytanie jakby znowu, czy Brook Lopez jest zdrowy.
No tak.
To jest ten.
Denver Nuggets mają Jokicia. Nie. Nurkicia. Nurkic zaczął grać ostatnio. Farid jest kontuzjowany. Farid już nie wróci chyba do rotacji. Utah Jazz mają Goberta. Zastanawiam się, czy Gobert to All-Star. Portland Trail Blazers. To jest zespół, który mógłby pomyśleć o Brooku Lopezie, ale też nie wiem, czy Lopez jest postacią, która zmieni ich obronę, więc no nie wiem, czy tak bardzo akurat jego potrzebują. No nie oszukujmy się, Lopez jest po prostu duży i jeśli ma bronić in space, to jest problem.
No nie potrafi tego.
Milwaukee Bucks? Oni mogliby wziąć Lopeza.
Za Monroe to bym zrobił taki deal.
I dodać wybór
drafcie. Monroe i pick.
Oni mogliby wziąć Lopeza. Grać nim dalej od kosza tak samo. W obronie grać nim bliżej. Grają Johnem Hensonem, który już niczym innym nie będzie niż jest. Nawet nie jest starterem w NBA. I oni trochę nie mają startującego centra Bucks, więc jakikolwiek startujący center byłby ok, tylko że tutaj chyba trzeba spojrzeć też przyszłość Bucks.
Zwłaszcza, że Jason Kidd był trenerem Lopeza, nie?
To może być albo plus, albo minus dla Lopeza.
To prawda.
Boston?
Nie.
Al Horford i Brook Lopez? Why not? Tylko że to jest duży kontrakt i Boston woli chyba mieć odejść Amira Johnsona na pewno. No ale Bostonu piku nie odda. No. Co najwyżej może im oddać to, że słuchajcie, nie może im oddać piku. No.
Nie, to bez sensu.
Dobra, odpada. Clippers. Ja nawet nie wiem, czy Clippers mogą oddać pik, ale DeAndre Jordan, Blake Griffin nie.
Nie
mają też kontraktu, historycznie nie mają kontraktu, które mogą przesunąć. San Antonio, no tu jesteśmy już u góry. Nie ma dużo tych drużyn. San Antonio, nie, ale kogo? Cleveland, no nie. Houston, też nie pasuje systemowo. Toronto, Valanciunas Lopez, nie jest taka różnica duża.
Valanciunas ciągle młodszy.
Golden State Warriors. Nie ma tak dużo drużyn, patrz, przeszliśmy się po wszystkich drużyn.
Wyszło nam też. Trzy drużyny może, zakładając, że Washington też jest do tym zespołu.
Tak. Jeszcze raz przypomnijmy, kto nam wyszedł. Myślę, że Minnesota nam wyszła.
No to tak bokiem. Trochę.
Bokiem. Milwaukee trochę. Milwaukee. Charlotte nam wyszło.
Najbardziej Charlotte.
Washington trochę tak też, tak? O.
No, tak też bokiem.
Aha. I tam tak z tych drużyn, które są wcześniej tutaj, znaczy które są w tej efektywności ofensywnej nie najlepsze, to Dallas tam trochę wyszło. I to wszystko. Nie znaleźliśmy dużo zespołów. Brakuje mi takiego surefire pomysłu, jak zdealować Brooka Lopeza. No nic. Zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć. Dobrze, mój drogi, ja muszę, jak słyszałeś, opuścić pomieszczenie, takie. Przenieść się do innego pomieszczenia. Trzeba słuchać osób tutaj, z którym się mieszka.
Rządza.
Patrz, ja nie jeżdżę na rowerze w śniegu, no bo muszę słuchać. No dobrze. Dobrze, mój drogi, to jutro się nie słyszymy, bo jest święto 4,5 króla. Króli? Króla?
6.
Więc jutro się nie słyszymy, domyślam się. Czy nie?
Tak. Będzie trudno, ale zobaczymy.
Dobrze. Więc jak coś, to słyszymy się na pewno we wtorek, a jak nie, to słyszymy się może jeszcze.
zawsze
pozdrawiam. Je vis dans ce monde, un enfant crève chaque seconde. Des fusils tirent, on a même flingué la Joconde. On se rend plus compte de nos atrocités. Au fond, on sait très bien, c'est à cause du billet. Bref, imaginons un instant, un monde où il n'y aurait plus de bombes, plus gadgets militaires à la jet. Bon, plus de mauvaises ondes, où l'harmonie féconde avec la nature. Dédicace à Cochrane, dans mes pensées, je vagabonde. Me laisse emporter par le...